Wasiane historie.
Dzień dobry Państwu. W sobotni poranek wita Państwa Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej, w naszej cyklicznej audycji Zasiane historie. Dzisiaj porozmawiamy o Nocy Świętojańskiej, o Nocy Wianków, no i w ogóle tym przesileniu. Czym ono było kiedyś i jak przebiegało w tym roku w Muzeum Wsi Lubelskiej? To duże przedsięwzięcie logistyczne dla takiej instytucji jak nasza, więc może trochę zaczniemy od kuchni, czyli opowiemy o tym, co się działo, zanim przyszli pierwsi goście.
Zasiane historie.
Noc Świętojańska, dawna Noc Kupały, to jeden z ważniejszych dni w Muzeum Wsi Lubelskiej, bo wiemy, że mieszkańcy Lublina czy Lubelszczyzny, goście, którzy tutaj przyjeżdżają, lubią spotykać się tego dnia w naszym skansenie, bo czeka ich co roku sporo niespodzianek. Obecny rok i dzisiejszy dzień wymuszają na nas zmianę formuły tego wydarzenia, którego nawet nie mamy odwagi wydarzeniem nazwać. Natomiast wiedząc, że jest takie oczekiwanie naszych przyjaciół, postaraliśmy się stanąć na wysokości zadania i w tym momencie jeszcze przygotowujemy się do tego, co się będzie dzisiaj działo. Pani Aniu, co dzisiaj planujemy dla naszych gości? Pani Anna Fajga, kierownik działu edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej.
Faktycznie co roku hucznie do tej pory świętowaliśmy tę Noc Świętojańską i z tego nie zamierzamy rezygnować, już może z hucznie tak, natomiast ta Noc Świętojańska będzie obecna w naszych działaniach i ten program, który jest przygotowany, będzie polegał na takich zaplanowanych stanowiskach edukacyjnych, więc goście, którzy do nas przyjdą, będą mogli uczestniczyć zarówno w takiej nauce śpiewów pieśni świętojańskiej i tańcach przy ognisku, bo ten ogień obowiązkowo musiał być przy Nocy Świętojańskiej, ale będą mogli też, idąc trasą przygotowaną, odwiedzić kolejne stanowiska po tańcach poświęcone wiciu wianków. Dawniej dziewczęta wiły te wianki z nadzieją, że przyniosą im miłość, więc będzie można taki wianek samemu sobie ubić i dowiedzieć się też, jak je wito i z jakich roślin przede wszystkim. Można będzie też odwiedzić stanowisko, które będzie poświęcone symbolice wody i ognia, bo to też jest taka ważna kwestia, ważny temat do poruszenia w Noc Świętojańską. Kolejnym miejscem będzie miejsce, gdzie będziemy mówić o ziołach świętojańskich, bo zioła, woda, ogień to są takie symbole Nocy Świętojańskiej, a te zioła zrywane na Noc Świętego Jana miały wyjątkową moc i o tej mocy będziemy mówić, poruszać też będziemy takie kwestie związane ogólnie ze stanem zdrowia i medycyną ludową, bo zioła były szeroko wykorzystywane właśnie do leczenia chorych. Mamy też zaplanowany taki kącik edukacyjny, właśnie też poświęcony ziołom w naszej zagrodzie z Janiszowa i takim ostatnim punktem, można powiedzieć informacyjnym, będzie narracja prowadzona przez jedną z naszych koleżanek, która będzie mówiła właśnie o Nocy Świętojańskiej, o tradycjach sobótkowych tutaj u nas na Lubelszczyźnie, o tym, co się działo, jak się działo.
Mamy ten komfort, że jesteśmy muzeum na wolnym powietrzu, stąd też na obszarze 20 hektarów specjalnie ze względu na wyjątkową sytuację zmieniliśmy, czy rozszerzyliśmy obszar, na którym te stanowiska będą się znajdowały i po którym nasi goście będą spacerować. Wprowadziliśmy dodatkowo ruch w jedną stronę, całkowicie reorganizując dotychczasowy sposób zwiedzania tej części naszego muzeum. Stanowiska są wyraźnie zaznaczone, pracownicy wyposażeni są w dodatkowy sprzęt wzmacniający głos, tak by i nasi goście, i nasi pracownicy działu edukacji, wszyscy, którzy zaangażowani są w ten wyjątkowy wieczór, mieli poczucie bezpieczeństwa, dobrze się czuli. Na tym nam najbardziej zależy. A póki co jeszcze wianki czekają na gości. Wystawa już jest przygotowana. No i czekamy, co się będzie działo. Pan Łukasz Tarkowski, pracownik naszego muzeum od niedawna, nasz nowy skarb, w przepięknym, zgrzebnym stroju lnianym, towarzyszy skrzypaczce i na czymś postukuje. Panie Łukaszu, cóż to za instrument?
Jest to bębenek obręczowy. Popularnie wygląda jak tamburyno. Można sobie tak wyobrazić, że to właśnie tak tamburyna jest ze zwierzęcej skóry i też ma dużo takich przeszkadzajek, tak, obręczek, które jakby tak dodają efektów dźwiękowych.
Czy to jest stary, archaiczny instrument używany u nas od dawna na Lubelszczyźnie?
Tak, sądzę, że to jest stary instrument, chociaż ten nie jest tak stary, ten jest młodszy, ale bębenek jest od dawna w muzyce tradycyjnej. Wyznacza rytm, podkreśla ten rytm, przy którym łatwiej zawsze też tańczyć.
Te nuty, zwłaszcza przy takich okazjach jak Noc Świętojańska, te dźwięki są szczególnie archaiczne. Staramy się pokazywać, czy uruchomić wyobraźnię, jak to mogło kiedyś się dziać. I dzisiaj tak będzie, prawda, Panie Łukaszu?
Mam taką nadzieję, że tak będzie, tak. Rzeczywiście są to pieśni archaiczne, które jakby przetrwały do dzisiaj, z tego względu, że to są pieśni rytualne i one są dość specyficzne.
One nie miały zapisów nutowych, one po prostu były powtarzane i poprzez tę powtarzalność gdzieś były w głowie i dotrwały do dzisiaj.
Tak, kiedyś zapamiętywano melodię, jak i tekst przez przekaz ustny, nie spisywano tych pieśni, jakby to było naturalne, że od dziecka słyszało się te konkretne pieśni we wsi i one jakby wchodziły w krew i zapadały w pamięci.
A pan Łukasz Tarkowski coś na ten temat wie, ponieważ niedawno dotarł do naszej tajemnej szafy, w której znajdują się stare zapiski pana profesora Dębskiego, który pracował w naszym muzeum i zostawił niesamowitą spuściznę, zapisy i nutowe, i dźwiękowe. I wydaje mi się, że może to być praca na lata, ale bardzo pasjonująca.
Tak, jest to wielki skarb, który posiada muzeum. Są tam niesamowite nagrania archiwalne na taśmach, na szpulach. Jest dużo opisów biogramów śpiewaków tradycyjnych z ich także zdjęciami, więc jest bardzo szerokie pole do popisu. Jestem niesamowicie szczęśliwy w ogóle, że coś takiego Lublin Muzeum Skansen posiada.
W tym roku nie mamy tradycyjnego zespołu ludowego, który prowadził taką narrację przez cały wieczór. Ograniczyliśmy się bardzo, bardzo symbolicznie do tego, by przy ognisku gdzieś pojawiły się dźwięki. Pan Łukasz pani podstukiwał, cóż pani będzie nam czy naszym gościom grała dzisiaj, gdyby się pani jeszcze mogła naszym słuchaczom przedstawić.
Dzień dobry, Anna Lipińska. Będę wraz z Łukaszem grała melodie sobótkowe. Będziemy taką namiastką trochę zespołu muzyki tradycyjnej. W sumie można powiedzieć, że w jakimś sensie jesteśmy zespołem, ponieważ taki najmniejsza jednostka to właśnie były skrzypce i bęben.
I to wystarczyło, tak? Czy tak. Pani też na jakichś dawnych zapisach nutowych się opiera? Czy gdzieś pani grywa te rzeczy?
Gram w zespole, w kapeli Bornego. Czerpiamy melodię ze źródeł i uczymy się albo od muzyków, którzy jeszcze pamiętają takie rzeczy, albo z jakichś zapisów nutowych też.
Czyli jednym słowem zabieracie nam, muzealnikom, robotę.
Nie do końca, ale tak, żeby po prostu muzyka ciągle była żywa.
No tak, bo muzeum to brzmi archaicznie i cieszymy się, że młode pokolenie czuje tę tradycję i w sposób profesjonalny do tego pochodzi. Maszerujemy dalej.
W świętojańską noc uroku cicho stąpa już. Niesie z sobą czary mroku, nie zna co to trud i znoje, nie zna co to trud. Hej, razem w las ciemny biegnijmy, dziewczęta, bo oto noc wstaje, noc czarów zaklęta. W niej bowiem rozkwita kwiat leśnej paproci, on szczęście i życie niejednej ozłoci.
Zasiane historie.
Na wszystkich twarzach malowało się oczekiwanie wieczora. Na wszystkich ustach była sobótka. Skoro tylko słońce spuściło się z góry, cała ludność wiejska w świątecznym stroju wyruszyła na największy pagórek w bliskości wsi. Tu wzniesiono wielki stos drzewa, który za danym znakiem ze wszech stron słomą podpalano. W tej chwili zabrzmiały skrzypce, a dziarska młodzież wiejska obu płci, podawszy sobie ręce, wieńcem otoczyła ognisko i wnet zaczęła się przesadzać w skokach, pląsach i śpiewach, co było dzikiego a zarazem poetycznego w tym widoku. Coś podobnego do tańca piekielnego duchów na Łysej Górze, do obrzędu pogrzebnego dzikich ludów. Skoro stos ognia opadł, w ten czas tańczący zrobili opodal koło obok niego, a chłopaki, niedorostki zaczęli się przerażające widowisko. Skakanie przez płomienie, co by łatwo smutne skutki mieć mogło. Kilka godzin w noc trwało to igrzysko, przy tlącem się drzewie, a uroczem, czerwonawym półświetle taniec nie ustawał.
Rozpalił nam Pan Bóg tarninowy ogień, to.
Tak nisko śpiewacie. Znaczy możemy spróbować trochę wyżej, ale...
Nie, jest spokojnie. Nie, to bardzo dobrze. Ja zrobię Wam tylko tyle. I zaczynacie swoje.
Dobra, też czas.
Rozpalił nam Pan Bóg tarninowy ogień. To. Do tego ogieńka wszyscy święci zbiegli. To. Jeno tam jednego nie było świętego. To.
Goście dopiero się schodzą. Pieśni i pląsy sobótkowe to jest nasze stanowisko numer 1. Znajdujemy się przy remizie z Bedlna. To jest taki piękny obiekt, co do którego mamy ogromne plany, ale to musimy poczekać na lepsze czasy. Przygotowaliśmy ogrodzone małe ognisko, no bo jakżeż może być Noc Świętojańska bez ognia, bez jego magii, bez tej symboliki. A stanowiskiem tym opiekuje się już pięknie ubrana, z przepięknym wiankiem, pani Sylwia Dmowska. Pani Sylwio, co pani przewiduje dla naszych gości dzisiaj?
Przewidujemy, tak jak już pani wspomniała, tańce przy ognisku. Znaczy tańce to słowo, które dzisiaj się jednoznacznie może kojarzy z muzyką tradycyjną, gdzieś tam z oberkami, z polkami, ale kiedyś wiadomo, że te tańce sobótkowe były to przede wszystkim tańce w kręgu, tańce integracyjne, w których brały przez gro czasu udział przede wszystkim kobiety, ale znajdujemy takie wzmianki, że w późniejszej części, bo to były kolejne etapy obchodów tego wieczoru sobótkowego, to też dołączali chłopcy. Tutaj ostatnio udało też nam się znaleźć taki ciekawy opis z czasopisma Wisła, z czasopisma geograficzno-etnograficznego i tam jest na przykład wzmianka o tym z 1892, że między innymi we wsiach Krzczonów czy Chmiel w ostatniej gdzieś tam części tego wieczoru sobótkowego właśnie chłopcy dołączali i razem już wspólnie ta grupa trzy razy otoczała ognisko w jedną stronę tańcząc i trzy razy w drugą.
Jak my sobie poradzimy w dobie tego koronawirusa z przeprowadzeniem tych tańców integracyjnych?
W tym wydaniu epidemicznym niestety nie będą to tańce do końca integracyjne. Będzie to trochę może nie do końca odtworzenie czy próba odtworzenia, no bo mamy takie czasy, jakie mamy, ale pomimo tego chcemy się dzielić gdzieś tam tym nastrojem tego czasu właśnie przesilenia letniego, bo dzisiaj ten właśnie jest dokładnie dzień przesilenia letniego. Dzisiaj przed nami najkrótsza noc w roku.
Czyli rozumiem, że będzie ograniczona liczba osób, które tutaj będą miały dostęp, tak?
Tak. Na tym wydzielonym terenie w czasie jednej partii warsztatów będzie mogła wziąć udział w śpiewie i w tańcu 15 osób jednocześnie.
No i widzę, że tutaj na straganie leży sprzęt specjalistyczny, który też będzie panią wspomagał w utrzymaniu dystansu.
W tym tradycyjnym klimacie się jednak posiłkujemy różnymi współczesnymi metodami, no bo takie są czasy, że dla bezpieczeństwa i naszego, i oczywiście przybywających gości.
Cieszymy się, że my jako muzeum też mogliśmy stworzyć taką atmosferę i możliwość poznania naszych dawnych zwyczajów i tradycji.
Świętego Jana ranieńko, ranieńko, wyniesła dziewczyna piwejko. Wyniesła ona z piwnicy, ulice i częstowała dziewcyce, dziewcyce. Dziewcyce piwka nie piły, nie piły, bo się chłopaków wstydziły, wstydziły.
Zasiane historie.
Przy zagrodzie Zgłodna również w tym roku wiszą tablice bardzo ciekawe. To są ze starych naszych gazet XIX-wiecznych czy z początku XX wieku, które nas przekonują o tym, że to, co dzisiaj pokazujemy, jest prawdą, że tak po prostu było, że te zwyczaje i tradycje były bardzo silnie zakorzenione w naszym polskim społeczeństwie. Może parę słów na temat tej wystawy. O tych parę słów poproszę panią Marzenę Bury z działu edukacji.
Nasi goście dziś mogą obejrzeć sobie zebrany specjalnie taki materiał edukacyjny, z którego tu możemy dowiedzieć się, jak wyglądały zwyczaje. Znajdziemy rycinę z nagimi pannami, które tutaj pląsały, bo rzeczywiście to było święto bardzo blisko i bardzo mocno związane z naturą, prawda, z tym instynktem człowieka. Możemy odczytać również fragmenty pieśni Jana Kochanowskiego, pieśni o Sobótce. Są też ryciny pokazujące sposoby leczenia, różnego rodzaju znachorskie praktyki, ale również fotografie, które zostały wykonane tutaj u nas na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w ubiegłych latach. Jest to takie przejście, prawda, od tego, co było dawniej, po taką współczesną interpretację. Także zobaczymy i fotografie, które pokazuje niesienie kukły do spalenia, również wianki puszczane na wodzie. Tego w tym roku nam zabraknie, ale po to odwołujemy się do tych zwyczajów, obrzędów, prawda, które były dawniej, które były również w latach ubiegłych, aby Państwo mogli sobie to wyobrazić, czy przywołać tę dawną tradycję.
A stanowisko, przy którym Pani stoi, jest to stanowisko, na którym Pani prezentuje tradycje, zwyczaje związane z Nocą Świętojańską. To był taki czas po zimie. Minęła wiosna, nadchodziło lato, byliśmy zdrowi, najedzeni, słońce też nas wspomagało w nabieraniu sił witalnych, stąd też chyba to był taki czas na poszukiwanie drugiej połowy.
Oczywiście tutaj nasze święto miało różny charakter, stąd też nazwa albo Sobótki, albo Noc Kupały, Noc Świętego Jana, Wianki. Tu możemy sobie tłumaczyć, bo tak naprawdę to tak jakby konsolidacja dwóch świąt i dwóch różnych terminów. Te pierwsze przedchrześcijańskie dotyczyły bardziej tego przesilenia letniego. I to dotyczy dnia, a właściwie tej nocy między 21 a 22 czerwca. Natomiast od momentu, kiedy to święty Jan Chrzciciel stał się patronem nocy świętego Jana, tej nocy świętojańskiej, zaczęto obchodzić te uroczystości właśnie w Wigilię świętego Jana, a więc po zachodzie słońca, wieczorową porą, już 23 czerwca aż do północy dnia 24. Jednym ze zwyczajów rzeczywiście było poszukiwanie tej drugiej połówki. W ogóle było to święto, można powiedzieć, ludzi młodych, młodych panien, młodych kawalerów, którzy przygotowywali się. Wiedząc o tym, że przed nimi czas sianokosów, czy czas żniwowania, więc takiej ciężkiej pracy, wykorzystywali każdą możliwą chwilę po to, aby pobawić się, poświętować i robili to, można powiedzieć, taką pełną piersią z ogromnym zaangażowaniem. Aby znaleźć swoją drugą połówkę, należało wspólnie się bawić i właśnie takim miejscem tej wspólnej zabawy było sobótkowe ognisko, rozniecane zresztą według tradycji, prawda, w ten sposób archaiczny, czyli przez pocieranie drewna lub też za pomocą krzesiwa i krzemienia. Zwyczaje były różne, bo panny, wiemy o tym, że wiły przepiękne wianki. Te wianki puszczały na wodzie, a kawalerowie mogli albo z łodzi wyławiać wianek dziewczyny i tej, którą wyłowił, to ta miała w przyszłości zostać jego żoną. Lub też puszczano wianki swobodnie na wodzie i te wianki powinny się zejść. Jeżeli zeszły się wianki kawalera i panny, to znaczyło, że są sobie przeznaczeni i to było takim sygnałem za mąż pójścia w najbliższym roku. Jeżeli wianki się rozeszły, no to jeszcze trzeba było z tym za mąż pójściem poczekać. Były też zwyczaje, że przy ognisku sobótkowym, gdzieś na wzgórzach czy przy drzewie, panny rzucały do tyłu te wianki. Jeżeli wianek zatrzymał się na gałęzi, to również było dobrą wróżbą.
Pogodny wieczór świętego Jana, cichy pagórek z wieczora. Na tym pagórku stoi dziewczyna i tak swą domkę zaczyna. A na pagórku stoi dziewczyna i tak swą domkę zaczyna. Dziś ubije wianek, wianek zielony, z chabrów i maków kwitnących. Wianek pachnący, wianek kwitnący, nocą na wodzie świecący. Wianek pachnący, wianek kwitnący, nocą na wodzie płynący. Płyń mój wioneczku, płyń po strumyczku, płyńże aż na drugą stronę. Tam, gdzie mój Jasio konika pasie, czeka na swoją dziewczynę. Tam, gdzie mój Jasio konika pasie, czeka na swoją dziewczynę.
Dzień dobry. Tutaj wije się wianki. Jest tego ziela mnóstwo. W przedburzowym słońcu ono bardzo intensywnie pachnie, ale to są nieprzypadkowe rośliny. Z nami pani Ula Libek i pani Elżbieta Bednarczyk, które będą opowiadać naszym gościom o tych zwyczajach wicia wianków i pewnie będą niektórych grzecznych obdarowywać takimi wiankami.
Lub zapraszać do tego, aby sami sobie je uwili. Oprócz ziół mamy też kwiaty, które na przykład swoim kolorem czerwonym mają symbolizować miłość, na którą dziewczyny liczą. Liczą, że puszczony na wodę wianek przyniesie im kawalera, bo to właśnie o to chodziło, aby sobie wywróżyć męża, aby ten wybrany albo jeszcze nieznany, a na pewno godny tego, aby zostać mężem, wianek pochwycił, aby to przyniosło szczęście w życiu.
Ale tak jak wspomniałam, niektóre zioła miały swoją taką moc symboliczną, prawda? Wierzono, że... Pani Elu?
W wiankach przemycano część ziołową, oprócz kwiatów polnych i ogrodowych, by na przykład bylica piołun odpędziła złe duchy, uroki, by ruta swoją wonią jako afrodyzjak zachęciła młodzieńca, by pochwycił właśnie ten jej wianek. Wianki oczywiście były wróżbą. Niezamężne panny je wiły, a następnie rzucały na wodę. Wszystko zależało od tego, wróżba miała znaczenie, w którą stronę na przykład wianek popłynął. Z tej strony kawaler być może się zjawi. Również miało znaczenie, jak ten wianek się poruszał na wodzie. Jeśli wirował, zatonął, nie wróżyło to najlepiej. Jeśli zatrzymał się w trzcinach, to oznaczało, że ta panna jakby będzie też zatrzymana i przez rok do następnej sobótkowej nocy nie wyjdzie za mąż, nie znajdzie kawalera. Bywało, że panny rzucały dwa wianki na wodę, to ciekawostka, i obserwowały, jak one się zachowują. Jeśli płynęły równo, stykały się od czasu do czasu, czyli wspólnie, świadczyło to o tym, że wróżba jest pomyślna, że ta druga osoba jednak się znajdzie i będzie trzymała się blisko, będą żyli szczęśliwie. Niestety, nie zawsze tak bywało. Do wianków również jakby wianki mocowano na deszczułce i zapalano świeczkę na tej deszczułce. Światło również miało znaczenie. Jeśli szybko się oddalał w dal i to światło szybciutko z nam z horyzontu znikało, to też nie było dobrze, nie wróżyło najlepiej. Najlepiej jak chłopiec pochwycił, kawaler, ten wianek i to ten wybrany i zatrzymał, więc mogła się panna spodziewać, że pojawi się u rodziców, poprosi tak jak trzeba tradycyjnie o rękę i będą żyli długo, szczęśliwie, z potomstwem, zdrowo. Czyli wszystko, co zapowiadało się optymistycznie, było wróżone z tych wianków. Bywały sytuacje, że cała grupa pletła jeden wianek, duży, I on swoim korytem, jak płynął, świadczył o szczęściu lub gorszym roku dla całej, wszystkich uczestników, całej grupy przy nocy świętojańskiej. Jeśli nie było wód płynących, to bywało, że drzewo było, zastępowało wodę. Rzucało się wianki na drzewo. Jeśli wianek zaczepił się na gałęzi, była to pozytywna, optymistyczna wróżba. Jeśli spadł, niestety ten rok będzie stracony dla takiej panny. Także warto widzieć, musiał się wianek czymś wyróżniać. Jeśli panna miała ulubione kwiaty lub wpletła jakiś znajomy, tylko sobie znany element. Również wkładano liściki typu co dzień, co rok wije swój wianeczek, co rok mija mnie czepeczek. Czyli nie jest to najlepsza wróżba, ale jak kawaler wyłowił, przeczytał, to chyba trzeba się nad nią zlitować, więc być może było to też optymistyczne, żartobliwe na pewno.
O tym, czy wszystkie wianki nasze znajdą swoich właścicieli, albo jakie będą ich losy, przekonamy się pewnie za parę godzin, chociaż należy przypuszczać, że nie wszystkie dziewczęta rzucające te wianki na wodę marzą o szybkim za mąż pójściu. W tych czasach pani Ula jest naszą wolontariuszką, więc to jest takie dodatkowe wsparcie naszych sił, za co serdecznie zawsze dziękujemy. Co takiego jest w muzeum, że mamy takich przyjaciół, pani Ulu?
Urok tego miejsca, jest ono wyjątkowe. Pokazuje, przypomina nam to, jak dawniej żyliśmy. Myślę, że ta refleksja pozwala docenić współczesny czas, docenić rozwój technologii, wiele możliwości, które współczesność nam daje. Dzisiejszy wieczór, może to miejsce, gdzie się wije wianki, poświęcone jest kobietom. Dawniej kobiety, no szczyt marzeń to było zamążpójście, dobre zamążpójście. Dzisiaj możemy wiele więcej osiągnąć, ale dobrze jest pomyśleć o tym, jak żyły nasze babcie, prababcie, inne osoby dawniej, w jakiej rzeczywistości. I to są nasze korzenie, z których miejmy nadzieję wyrosną dobre plony.
Pamiętajmy o tym, że jest to jedyna noc w roku, kiedy zakwita, już otoczony ogromną legendą i tajemnicą, kwiat paproci. No właśnie, jak on wygląda? Wśród naszych wywiadów muzealnych z naszego bardzo bogatego archiwum możemy odczytać fragmenty wspomnień, między innymi pana Wojciecha Malca, urodzonego jeszcze w 1922 roku, mieszkającego, już nie żyje w tej chwili, ale mieszkającego we wsi Bukowa, który spisał swoje wspomnienia z dzieciństwa dotyczące takiego całego pełnego roku kalendarza różnych wydarzeń, tradycji, zwyczajów i wspomniał o tym kwiecie paproci, że mimo, że go szukał, to nigdy nie udało się tego kwiatu odnaleźć. Źródła też nie mówią nam, jak ten kwiat dokładnie wyglądał. Niektórzy twierdzą, że przecież paproć nie kwitnie, ale ci, którzy go widzieli może czy zerwali, twierdzą, że był koloru żółtego. I tak bywa przedstawiany. Ten, kto go znajdzie, na pewno uzyska moc i bogactwo. Tu tych przypowieści o kwiecie paproci i o tym, jak należy się przymierzyć do tego poszukiwania, jest wiele. Przytoczę jedno z nich. Wigilię świętego Jana przed północą iść na miejsce, gdzie dość rośnie paproci, trzeba mieć święconą kredę. Chodzi o tę kredę, którą święcimy na Trzech Króli. Określić koło tak wielkie, aby we środek zająć najbujniejsze rośliny, położyć się na znak krzyża. Gdy w ten czas poza kołem diabli odbywają rozmaite pokusy i strachy, niczego się nie obawiać i leżeć cicho bez poruszenia. O godzinie północnej kur zapieje, ustają harce diabłów, a wtedy potrzeba szukać na całym sobie opadłego kwiatu paproci i gdy się go znajdzie, schować w szkaplerz i nosić tak długo, dopóki się człowiek nie nasyci bogactwem. Mówiło się, że jeden z kwiatów można było w porze dziennej znaleźć, wtedy wszystkie tajemnice się przed człowiekiem otwierały, a jeżeli znalazło się w porze nocnej, no to wtedy można było się nasycić bogactwem tak dużym, no ale tym bogactwem nie należało się z nikim dzielić.
Miła Kasia wianeczek ze trzoma druchnickoma, jedna rudkę równała, druga rudkę stykała. Trzecia wianeczek wiła,
Zagroda z Janiszowa na Powiślu to takie miejsce, które zawsze pachnie, bo jeśli nie ma ziół na kwaterkach przed zagrodą, to pachnie z chałupy zebranymi ziołami. Pani Dorota Miącz z działu przyrodniczego przygotowała to stanowisko. Co prezentujemy dzisiaj dla naszych gości, pani Dorota?
Dzisiaj prezentujemy oczywiście zioła, które tutaj właśnie wywiesiliśmy przed chatą z Janiszowa. Widzimy rumianki, widzimy żywokos, estragon, ruta. Wszystkie te zioła mają niesamowity zapach, aromat i to przyciąga tutaj ludzi. Na tym stanowisku również możemy zrobić sobie zdjęcie w formie fotoramki, ziołowej fotoramki, która pięknie prezentuje się niedaleko zagrody właśnie z Janiszowa, pachnąca jaśminem. Oprócz tego oczywiście opowieści o ziołach, o tym, które leczą, które pomagają. I jeszcze z tyłu mnie znajduje się taki kącik edukacyjny z tablicami i z rysunkami poszczególnych ziół. Pierwsza plansza zawiera suszone zioła, które sama zbierałam. Jest tam lebiodka pospolita, rumianek, koper, który pięknie się zasusza, wygląda bardzo pięknie po zasuszeniu. Mamy bylicę Boże Drzewko i pokrzywę. Dalej mamy plansze takie bardziej współczesne, z rysunkami właśnie tych roślin, odwzorowujące i owoce, i kwiaty, i kształt liści. I wszystko to jest właśnie naklejone na tekturę piwną, w takim wiejskim stylu, przewiązane właśnie sznurkiem.
Pani Dorota tutaj zachowuje ogromną skromność, ale proszę mi wierzyć, że te tablice naprawdę są bardzo stylowe i pięknie wyglądają na starych balach tutaj na Powiślu, na stodole.
W miejscach, gdzie kończą się tablice poglądowe z roślinami, mamy też taki kącik zdrowotny, można tak powiedzieć, na dolegliwości wszelkie. Przy problemach ze wzdęciami, ze stawami, przy przeziębieniu z gorączką, przy problemach przy osłabieniu wzroku, przy żylakach, przy problemach z wątrobą. Także tutaj na tych tablicach możemy znaleźć, w jaki sposób możemy się ratować tymi naszymi ziołami. Z takim znaną rośliną podstawową przy właśnie problemach ze wzrokiem jest jagoda czarna. Warto też ją zrywać w miejscach takich nie w pobliżu dróg. Polecam Roztocze. Sama właśnie zrywałam stamtąd jagody. Były bardzo pyszne. Przy przeziębieniach z gorączką to polecałabym napar, syrop z lipy czy z mniszka lekarskiego. Sama też taki syrop wykonałam z dodatkiem spirytusu. Aromat mniszka niestety jest trochę gorzki. Można sobie pomóc miodem, także to nam na pewno wspomoże. A oczywiście też tradycyjnie bardzo polecam miętę pieprzową, która ma świetny aromat, jest na problemy pokarmowe, wspomaga trawienie, a przy okazji jest jeszcze bardzo aromatyczna, bardzo smaczna i też działa tak pobudzająco. W taki dzień, kiedy chce nam się spać, to nie pijmy kawy, pijmy miętę pieprzową.
Miła Marysia, wianeczek. wianeczek, drobnej ruteńki serdeczek. Ej, wiła ona go wiła ze dwiema druchnickami. Jedna ruteńka szczypała, druga równianki równała, a sama jego młoda Marysia do wianeczka układała. Wianek się toczyć nie może, ej, bo od wielkiej żałości serce moje, żałaś moja, czemużeż mi nie zapłaczesz?
Z tym okresem Wigilii Świętego Jana i w ogóle z okresem świętojańskiej nocy związanych było wiele przysłów. Jak się Jaś rozpłacze, mama nie utuli, to będzie padało do świętej Urszuli. Zwykle rzeczywiście obserwujemy już co roku, że nie ma takiego dnia, aby nie zapadało, więc teraz też chyba są przewidziane jakieś burze. Kiedy deszcz przed świętym Janem, to po żniwach gbur jest panem. Na świętego Jana bywa Wisła wezbrana. Na święty Jan każdy sobie pan. Tutaj też możemy nawiązać do takich dawnych zwyczajów, bo był to czas tak zwanego godzenia służby. Niektórzy żegnali się z panami, u których pracowali, mogli zdecydować i wybrać innego pana, stąd też te przysłowia. Był to również czas, kiedy szczególną taką opieką i troską otaczano rośliny przy domowych ogródkach. Łamało się czosnek i cebulę po to, aby rozwijały się, prawda, w głowy. Omijano natomiast kapustę. Jeśli chodzi o zwierzęta domowe, to z kolei krowy przepędzano przez ognisko po to, żeby krowy dawały mleko, bo wierzono, że jeżeli się ich nie zabezpieczy w ten sposób, to może je jakaś czarownica tutaj otoczyć złą mocą i tego mleka nie będzie. Więc ludzie w taki sposób prosty, taki jaki potrafili, umieli, z taką mądrością ludową przekazywaną właśnie z pokolenia na pokolenie, starali się zaradzić różnym nieszczęściom. Święty Jan jest również patronem osób chorych na epilepsję. Wiemy, że opiekuje się wodą, bo to właśnie od świętego Jana bezpieczne stają się kąpiele dla wszystkich.